Elementem wabiącym kobiety nie są pieniądze. Tam w ogóle nie ma przestrzeni na myślenie. Z badań wiemy, że dla kobiet jest ważna elokwencja. Ta toksyczność wychodzi po latach związku. Ja zawsze mówię do studentów i kolegów takich jak Andrzej, stary, nie sztuka jest mieć mały ogon, musisz mieć duży. U nas zadbany mężczyzna pokazuje, że ma w dobrym stanie plemniki.
Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu recepta na znalezienie idealnego partnera na życie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Maciejem Błaszakiem, kognitywistą, profesorem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu.
Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu weźmiemy na tapet relacje damsko-męskie, bo to też jest ważny element sukcesu w życiu zawodowym. Jak my się nawzajem wybieramy?
To jest fajne, ciekawe pytanie, ponieważ między jedną i drugą płcią jest pewna asymetria. Chociażby asymetria informacyjna. Każda mama wie, że jest mamą, a każdy ojciec ma nadzieję, że tym ojcem jest. Tak? I teraz i mężczyzna jakoś wybiera kobietę, i kobieta jakoś wybiera mężczyznę. Ważniejszy jest wybór kobiety. Kobieta jest generalnie silną płcią i teoria, która to tłumaczy, to jest teoria inwestycji rodzicielskiej Roberta Triversa z 73, która mówi, że płeć, która więcej inwestuje w potomstwo, jest bardziej zainteresowana zbudowaniem związku u ludzi, to są kobiety. I kiedy ja oczywiście mówię, że kobieta więcej inwestuje, to ty sobie myślisz, że Ameryki nie odkrywam, bo ciąża 9 miesięcy, potem w urlopy. Natomiast Amerykę jednak odkrywam, bo to już widać na etapie, kiedy jeszcze dzieci nie ma. Kiedy jeszcze dzieci nie ma, to już widać, że kobieta więcej inwestuje w dzieci niż mężczyzna. Widać to po strategii produkcji komórek płciowych. Mężczyzna produkuje olbrzymie ilości plemników, dlatego możemy powiedzieć, że wartość pojedynczego plemnika jest zerowa. Natomiast kobieta przez całe życie może partnerowi zaoferować około 380 komórek jajowych. Przy założeniu, że nie było silnego stresu, który blokuje owulację. Czyli komórka jajowa jest jak brylant, tak? Czyli nawet jak mężczyzna jakoś wybiera, za chwilę powiem jak, to liczy się wybór kobiety, ona jest głównym inwestorem, ona jest głową rodziny, ona jest dyrygentem, który trzyma batutę. To są jakieś tam plusy, chociaż oczywiście zawsze druga strona medalu. Jeżeli ktoś jest głównym inwestorem i jest dziecko i w małżeństwie się nie powiedzie, to na rozwodzie bardziej traci biologicznie kobieta, więc dla kobiety to jest decyzja bardzo poważna, żeby nie powiedzieć ostateczna. I teraz jak wybiera mężczyzna? No więc kobiety, które znam, wszystkie to są kobiety, które się cechują urodą, mają miły charakter, ujmującą osobowość, naturalną bystrość, sporą wiedzę. Natomiast mój mózg nie bierze średniej ważonej, tylko na pierwszym miejscu jest uroda, potem długo, długo nic, jest reszta, tak? I pada pytanie, ile czasu mój mózg potrzebuje, by rozpoznać urodę kobiety. No więc często studentki czy słuchaczki na sali mówią, no wiesz Macie, nie wiem, kilka sekund. Ja wtedy odpowiadam, wiesz, po kilku sekundach moja znajomość z tobą wchodzi już w fazę lekkiego kryzysu, tak? Nie mówię, że źle, ale przez te kilka sekund bywało między nami lepiej. Czyli wiemy, że jest to około 180 milisekund. Czy to jest 1/6 sekundy? Ja nie wiem, czy Państwo sobie zdacie sprawę, jak to jest krótko. Mrugnięcie powieką oka trwa między 300 a 400 milisekund. Ja potrzebuję 180, żeby się zorientować, że ty jesteś ładną kobietą. Co to oznacza? Że tam w ogóle nie ma przestrzeni na myślenie. To oznacza, że my tutaj z kolegą Andrzejem w głowie mamy takiego gotowca i po prostu albo pasujesz, albo nie. I teraz pojawia się pytanie przy tej całej zmienności międzyosobniczej, zmienności międzykulturowej, czy istnieje pewien wspólny mianownik. Tak, taki mianownik istnieje. Za najbardziej atrakcyjne uchodzi ciało, które sugeruje maksymalną płodność. Nawet jak mamy mężczyzn, którzy deklarują przed badaniem na piśmie, że nie chcą mieć dzieci, tak ich mózgi za atrakcyjne uznają kobiety, których ciało sugeruje płodność, wysoką płodność, a więc ja zawsze mówię, że źródłem kobiecego szczęścia jest tkanka tłuszczowa, tak? Z tym tak zwanym odchudzaniem trzeba uważać. Co jest ten wybór mężczyzny, który się mało liczy? Liczy się wybór kobiety. I teraz kobieta wybiera znacznie bardziej wyrafinowanie niż mężczyzna. Wybiera według czegoś, co się nazywa zasadą handicapu, czyli zasadą upośledzenia. Teraz przybliżenie do tej zasady. Teoria Darwina z 1859 mówi, że każdy gatunek nieprzystosowany musi wyginąć. I Darwin miał pewien problem z pewnymi gatunkami. na przykład miał problem z ptakiem, który nazywa się paw, bo pawie żyją dziko na wolności w Indiach. Ich naturalnym wrogiem jest lis. Jak lis je goni, to pawie zaczynają uciekać. Jak się Państwo domyślacie, ucieczka samca pawia nie jest zbyt prosta, ponieważ on za sobą wlecze idiotyczny ogon. Nie idiotyczny w tym sensie, że jest brzydki, wręcz przeciwnie, ale on jest idiotyczny w sensie upośledza szansę na ucieczkę. I Darwinowi się wydawało, że samce z dużymi ogonami powinny wyginąć, a wiadomo, że są królami życia. Tak? I teraz dlaczego mają się dobrze? No za wszystko jest odpowiedzialna pani pawiowa. Pani pawiowa, jak dostanie taki sezonowy, hormonalny sygnał do rozrodu, to wybiera samca z największym ogonem, bo ona myśli w następujący sposób. No nie gadałem z nią, ale na pewno tak myśli. Skoro on ma taki wielki, idiotyczny, do niczego nieprzydatny ogon, który upośledza jego szansę na ucieczkę przed lisem, a mimo to ciągle żyje, to oznacza, że klient ma niezły power, czyli jest spostrzegawczy, inteligentny, bystry, kumaty. Ty się pytasz, skąd ta pewność? No gdyby tych cech nie miał przy tym ogonie, by go dawno nie było. Więc ja zawsze mówię do studentów i kolegów takich jak Andrzej, stary, nie sztuka jest mieć mały ogon, musisz mieć duży, tak? No i teraz pojawia się pytanie, co jest u ludzi odpowiednikiem tego ogona pawia, tak? Czyli po czym ty szacujesz i swego męża, i tutaj współpracownika, i mnie jako kolegę i gościa, szacujesz po mózgu. Warto pamiętać o tym, że w mózgu ponad 80% genów uległ ekspresji, więc jak na przykład kobieta jeszcze nie jest mamą, ale już ma męża i chce, zastanawia się, jakie będzie miała z tym facetem dziecko, no to warto przetestować mózg tego człowieka. Oczywiście mózgu nie widać, więc testujesz po wynikach jego pracy, po tym, czy on wykazuje progresję zawodową, idzie do przodu, czy stoi w miejscu, tak? I teraz co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że tak jak samica pawia, nie bierze pod uwagę przede wszystkim urody ogona. Ta uroda ogona jest ważna, bo piękny ogon pokazuje, że samiec jest zdrowy. Podobnie u nas zadbany mężczyzna pokazuje, że ma no, w dobrym stanie plemniki. Ale powiem wprost, samica nie koncentruje się na tych funkcjonalnych cechach ogona, tylko na cechach niepraktycznych. I podobnie kobieta nie bierze pod uwagę praktycznych cech mózgu, czyli elementem wabiącym kobiety nie są pieniądze. Tak? Ty zakładasz, że twój mąż...
To by się, wiesz, wydawało inaczej.
No tak, a często się mówi, tak? Więc to, co się mówi, to jest po pierwsze nieeleganckie, a po drugie jest nieprawdziwe. Znaczy, twój mózg zakłada, że twój mąż ma pieniądze, ale to w ogóle nie jest temat do rozmowy. Czyli teraz pojawia się pytanie, na co ty zwracasz uwagę, patrząc na jego mózg, na cechy niepraktyczne mózgu. Więc z badań wiemy, że dla kobiet jest ważna elokwencja. Czyli ja zawsze na jakimś wykładzie bardzo dziękuję paniom, że na ten wykład przyszły, że znalazły czas. Natomiast kolegom, takim jak Andrzej, nie mam zamiaru dziękować. Liczę na to, że Andrzej mnie podziękuje, ponieważ on nie ma wyjścia. Bo w momencie, jak ty go będziesz testowała i on nie będzie miał nic ciekawego do powiedzenia, no to pikuje jak zestrzelony samolot. Tak? On się musi rozwijać, tak? A tobie bardzo dziękuję, że też się rozwijasz i to super, natomiast dla mężczyzn to jest obligatoryjna rzecz, bo są po tym oceniani. Drugim elementem bardzo ważnym to jest poczucie humoru, zwłaszcza jak się potrafią śmiać samych siebie, więc kobiety nie lubią ponuraków i sztywniaków. Trzecia rzecz to jest niepraktyczne hobby, tak? Czyli na przykład pytanie, czy mężczyzna gra na instrumencie, tak gra, czy jest zawodowym muzykiem, nie jest. No to wiadomo, że to jest kompletna strata czasu to granie, ale jej partnerka bardzo wysoko to cenia. Bo skoro ten mężczyzna robi karierę, jest jeszcze na jakimś MBA, jeszcze gra na gitarze, to znaczy, że ma zapas. Kolejnym elementem to jest hobby z elementem ryzyka, czyli mężczyzna musi odejść od biurka, musi się powspinać, górski rower, musi ponurkować. To nie ma być zimowe wejście na K2, to ma być pod kontrolą, ale jednak odrobina szaleństwa się przyda. I wreszcie dwa ostatnie elementy kluczowe, zdolność do współpracy i zdolność do dzielenia się. Czyli mamy mówiły, że egoizm to jest bardzo brzydka cecha, ja dodam coś, czego matka nie mówiła, egoista jest beznadziejnie słaby. Czyli na przykład, jak gdybym pracował w dużej korporacji, zatrudniona kobieta i ta kobieta ma pewne problemy, żeby wejść w projekt, ja zostaję po godzinach dwie kolejne godziny, żeby bezinteresownie jej pomóc, to praktycznie moje notowania w jej oczach idą 100% w górę.
Maćku, a jak to jest, że kobiety bardzo, pytam kobiety, bo w towarzystwie właśnie tak jest, bardzo często wybierają toksycznych facetów?
No to jest trudny temat, ponieważ z badań ewolucyjnych, to są bardzo twarde badania, wiemy, że Dzisiejsi mężczyźni, być może to co powiem, część osób zdenerwuje, ale dzisiejsi mężczyźni są na pewno coraz lepszymi ojcami. Natomiast coraz lepsze ojcostwo oznacza też kryzys męskości. I oczywiście powodów tutaj może być bardzo wiele, tak? Bo bardzo często jesteśmy emocjonalnie uzależnieni od kogoś. Akurat takie emocjonalne uzależnienie jest dość łatwe. Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna, to ten mechanizm uzależnień jest dość podobny. Daje nam to coraz mniejszą satysfakcję, ale coraz bardziej tego chcemy. Druga sprawa jest też taka, że bardzo często ta toksyczność wychodzi po latach związku. W momencie, kiedy myśmy dużo zainwestowali, bardzo trudno z takiego związku się wymiksować z rozmaitych pobudek. I takich czysto materialnych, także czysto emocjonalnych. Musimy pamiętać, że na poziomie psychologicznym jest coś, co się nazywa endowment effect, czyli efekt inwestowania. Prosta sytuacja, przyjeżdżam do studentów, mam kubek do porannej kawy i dużą czekoladę Linda, jedno i drugie za 30 zł. I się pytam, co wybiera, że student się zastanawia tam pół godziny, mówi, dobra, to daj ten kubek. Okej, przyjeżdżam po 2 miesiącach, pewnie ten kubek jest już obity, lekko obgryziony przez studenta, więc jest mniej wart. Ja mówię, dobra, czy się teraz zamienisz na tabliczkę dużego Linda, czekolady Linda. No więc student nie jest skłonny oddać tego kubka za 2 duże czekolady Linda. Czyli formalnie ten kubek jest starszy, gorszy, zniszczony, ale on tam zainwestował emocje. Tak? To tłumaczy, dlaczego no, naprawdę nie lubimy się pozbywać domu babci, gdzie spędziliśmy dzieciństwo, naszego pierwszego samochodu, gdzie jeździliśmy na randki i tak dalej, bo to jest kawałek naszego życia. Tak? Także bardzo często ta toksyczność wychodzi z czasem. Jak się jeszcze pojawiają dzieci, no to próba oderwania się jest bardzo trudna. No ale to już jest domena, bym powiedział, bardziej terapeutów, a nie moja, no bo jestem trochę związany z badaniami podstawowymi. Nie?
To jaką sobie może osoba, która szuka partnera na życie, zrobić krzywdę? Chodzi mi o wybranie tej drugiej połówki.
No ja myślę, że musi zwrócić uwagę, to jest też dobre pytanie.
Pod kątem, że po prostu nie trafi.
To jest, tak, ale to ja powiem tak, na co, zwłaszcza kobieta, która wybiera, na co powinna zwrócić uwagę. Znaczy my na to akurat mamy twarde wyniki, ponieważ w jednym z filmów mówiłem o tym, że w mózgu mamy sumienie. My wiemy, w jakich okolicznościach to sumienie powstało. Ono powstało w wyniku wyborów, które kobiety dokonują od 500 000 lat. A 500 000 lat to jest więcej niż ma nasz gatunek. To się już powiło u przodka naszego gatunku, który nazywał się Homo heidelbergensis. Otóż od 500 000 lat do dzisiaj wszystkie kobiety wybierają mężczyzn na ojców według następujących kryteriów. Ja bym się tych kryteriów trzymał. Więc po pierwsze, czy ten mężczyzna jest opiekuńczy? Czy się opiekuje tobą i dzieckiem? Druga sprawa, czy jest sprawiedliwy? A więc w małżeństwie nie ma lepszych i gorszych. Nie ma ludzi od gotowania obiadów i ludzi od kariery. Tak kiedyś było w czasach jeszcze rodziców czy dziadków, ale my na tym punkcie jesteśmy wyczuleni, tak? Jeszcze o tym wyczuleniu będę mówił. Trzecim elementem to jest lojalność, czyli nie może zdradzać. Czwartym to jest autorytet, czyli ten twój mąż powinien szanować twoich rodziców, a więc swoich teściów. Potem jest świętość, powiem co to jest świętość. I na końcu jest wolność. Czyli powinien respektować twoją wolność, tak? Brak respektowania wolności kobiet się ujawnił kilka lat temu, kiedy był strajk kobiet. Wtedy jak ta wolność była ograniczona, to się włącza taka emocja, która nazywa się reaktancja. Jak komuś się czegoś zabrania, to jeszcze bardziej tego czegoś chce. I te wartości w sumieniu pokazują, że my się na przykład zachowujemy inaczej niż przewiduje ekonomia. Mamy takie eksperymenty, które nazywamy grami, które na przykład pokazują, że dla pewnych małych kwot, nie liczonych w milionach złotych, tylko liczonych w setkach, sprawiedliwość jest wyżej wyceniana niż pieniądze, tak? Czyli jeżeli nie dostaniemy w pracy podwyżki od kilku lat, to nie jest miłe, ale przymkniemy na to oko. Natomiast jak jest sytuacja, kiedy szef nas traktuje ewidentnie niesprawiedliwie, to tego nie zdzierżymy, tak? No mamy taki eksperyment, nazywa się gra ultimatum. Wyobraźmy sobie, że ja z Andrzejem, który nagrywa, jesteśmy w pubie, nie znamy się, Andrzej sączy piwko, ja też, i nagle wchodzisz ty i do Andrzeja mówisz, słuchaj, mam $100, ale nie po to, żebyś dla siebie zachował, tylko się masz podzielić z tym facetem obok, czyli ze mną. I warunkiem tego podziału jest, Andrzej, to, że ty dzielisz, a Maciej ten temat musi klepnąć, musi się zgodzić. A co będzie, kiedy ja powiem weto, nie pasuje mi, to ty mówisz, na tą stówę zabieram i wychodzę. No i teraz, jak ma Andrzej podzielić, żeby z tej stówy miał możliwie dużo, bo to jest business deal, ale żeby miał pewność, że ja się zgodzę, tak? No więc gros studentów zawsze mówi, Andrzej, podziel pół na pół, tak? Ale pół na pół to nie jest podział ekonomiczny. Jak Andrzej powie pół na pół, to ja wyciągnę wniosek, że to jest dobry chłop. Ekonomista z mikroekonomii by zaproponował podział 99 do 1. No jeżeli on uzna, że jestem racjonalnym facetem, a być może na takiego wyglądam, i sobie przypomni kryterium racjonalności, czyli maksymalizacja zysku, to dojdzie do wniosku, że wolę mieć dolara niż figę z makiem. Czyli klepnę temat. Lepiej mieć 5 zł niż 0. Natomiast badania pokazują, że jak Andrzej mi da poniżej 20% kwoty, to ja w 100% przypadków mówię nie. Jak ja to mówię ekonomistom, to oni mówią, Maciej, chyba żartujesz. Ty wolisz 0 niż 20, ja mówię to, co słyszysz. Bo jak ja rezygnuję z 20, to mam dziką satysfakcję, że Andrzej stracił 80. I to jest zdanie nauczki. Jeżeli ja w tą grę gram z komputerem i komputer podzieli 99 do 1, to ja to akceptuję. Jak podzieli mi człowiek, nie akceptuję, bo wiem, że Andrzej ma w mózgu sumienie i nie może mnie tak traktować. A ta inna wartość świętości to jest to, że dla naszego mózgu świat się dzieli na takie dwie strefy, sakrum i profanum. Profanum to są rzeczy wielokrotnego użycia. Czyli na tej kanapie, na tej sofie, na której siedzę, ktoś siedział przede mną, ktoś będzie siedział po mnie i mi to generalnie nie przeszkadza. Ale są takie sfery życia, które chcemy mieć na wyłączność, tylko dla mnie, dla moich oczu i generalnie chcę być pierwszy. Domyślamy się, jakie to są sfery życia. I zwróćcie uwagę na to, że ta sfera się w tej chwili dramatycznie kurczy, tak? Znaczy my nie mamy nic dla siebie, nie ma strefy sakrum, tak? Gdybym był na randce i powiedzmy, randka się udaje, koleżanka po czwartej godzinie mówi, ale Maciej, muszę ci powiedzieć, że kilka lat byłam z Jackiem, mam nadzieję, że tobie to nie przeszkadza. No więc Maciej odpowiada, oczywiście, że mi to nie przeszkadza, a badania pokazują, że oczywiście, że mi to przeszkadza. No ale żyjemy w takim świecie, że z tym się musimy pogodzić. I bardzo często zanik sfery sakrum oznacza, że ja ląduję na kozetce u terapeuty, bo mam taką potrzebę. To się nawet przekłada na sferę biznesową. Ekonomicznie wiemy, że kupno samochodu w salonie nie ma najmniejszego sensu, bo przy wyjeździe on traci, bardzo poważnie traci, już za drzwiami. Ale ludzie kupują ten nowy, bo ludzie sobie życzą, żeby na jego siedzeniu nikt przed nim nie siedział. I mamy tych przykładów bardzo wiele. To się nazywa w psychologii efekt Lady Macbeth. Jak znacie sztukę Szekspira, no to Lady Macbeth namawia swojego męża do zabicia króla Duncana i potem wielokrotnie myje ręce, mimo tego, że te ręce też są dawno czyste. Ten gest znamy może lepiej ze świąt wielkanocnych, kiedy Piłat umywa ręce, czyli wysyła sygnał ze śmiercią głównego bohatera, nie chce mieć nic wspólnego, tak? No i my wiemy, że w naszym mózgu nasza moralność, czyli nasza moralna czystość jest nadbudowana nad czystością czysto fizjologiczną. Czyli jak ja na przykład czuję brzydki zapach siarkowodór i mam aktywność mózgu i taki marszczy mi się czoło i nos, to dokładnie jest taki sam wzorzec, jak widzę niemoralny uczynek. Także kryteria, które kobieta musi uwzględnić, to czy kolega mąż jest opiekuńczy, sprawiedliwy, lojalny, ma autorytety, ma świętości jakieś i czy respektuje twoją wolność. Jak tego nie spełnia, no to jest na ostrzał.
Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.